Bracia i siostry, ja wierzę, że to słowo będzie dla was wielkim błogosławieństwem. Kiedy ja modliłem się i studiowałem słowo, wiele radości mi i korzyści przyniosło to słowo. Jak już było powiedziane, wiecie, chcę mówić o tym, że jesteśmy jednym ciałem, żywym organizmem. I wiecie, to jest piękne, to co Bóg uczynił. To jest cudowne, wiecie. Kiedy poznałem Pana Jezusa i już byłem w szkole, wielu miałem przyjaciół, kolegów, ale największą moja przyjaźń była z moim bratem, który się nawrócił w pokoju, wiecie. Nie było większej takiej zażyłości, nie było większej takiej przyjaźni, dlatego że szliśmy tą samą drogą. Praktycznie wszyscy byli przeciwko nam, nawet się śmiali z nas, o bracia idą. Ale nie ma większej przyjaźni, nie ma większych więzów, jak więzy krwi, Słowo Boże mówi. Jesteśmy związani przez krew Pana Jezusa. Jesteśmy jedną rodziną, Jego organizmem. I jest to biblijne stwierdzenie. Ja myślę, że każdy z nas wie, że jest żywym tu organizmem. Jeśli nie myślimy o tym, to uszczypnijmy się, żyjemy, jesteśmy po prostu. I kiedy się o tym dowiadujemy? Ja myślałem, że człowiek właśnie się dowiaduje w pierwszych latach, kiedy wzrasta, uświadamia sobie, kiedy jest dzieckiem, że jest czymś, jest życiem, jest osobą, jest osobowością. Dziecko kilkumiesięczne o tym nie wie. I w miarę dorastania dowiadujemy się, że istniejemy na tym świecie, że są pewne prawa, są pewne zwyczaje. Często boleśnie się o tym dowiadujemy. Czasami coś nas zaskakuje i nas cieszy. I tak samo jest w Bożej rodzinie. Kiedy się rodzimy do duchowej rodziny, to praktycznie nic nie wiemy. I w miarę dorastania Bóg odkrywa przed nami duchowe prawdy. I Bóg stworzył coś na obraz rodziny. Zobaczcie, kiedy dziecko przychodzi na ten świat, to bez pomocy matki i ojca, bez rodziców nie jest w stanie przeżyć nawet kolejnych dni. Tak samo człowiek, kiedy rodzi się duchowo, to jest tylko w stanie żyć i funkcjonować w kościele. Niczym innym więcej. I nawet tworzy się, prawda, zachęca się, aby adoptować dzieci, aby tworzyć im takie domy, rodziny zastępcze, gdyż tam jest najlepsze, co może mały człowiek otrzymać, czyli rodzina. Dom dziecka nie jest tym, co powoduje właściwy i taki zdrowy wzrost dla małego organizmu. I Kościół właśnie jest tym zdrowym organizmem. I tu już było powiedziane, ja to też chcę podkreślić, nie ma jednoosobowych kościołów. Wielu ludzi, kiedy się nawraca, zadaje pytanie, no uwierzyłem w Jezusa, czy mogę teraz żyć po swojemu? Odpowiedź brzmi nie. Nie jesteś w stanie żyć bez Boga, bez rodziny. Jeśli ktoś takie życie wybiera, to tak jak dziecko, bez rodziców nie przeżyje, umrze po prostu. Wielu ludzi umiera bez kościoła, bez rodziny. Taka jest prawda. Nie można stworzyć zastępczego kościoła. Coś na wzór Boga Ojca, coś na wzór Biblii. Nie ma czegoś takiego. Przypomniał mi się jeden przykład, kiedy boleśnie się dowiedziałem, czym jest ogień. Kiedy jako małe bąble, pamiętam, ja nie mieszkałem w dużej miejscowości, wokół były pola, łąki, lasy i często żeśmy rozpalali ogniska i raz na jednym ognisku ktoś wrzucił papę. No i ja postanowiłem, że tą papę wyciągnę, bo zaczęło śmierdzić wokół. Przykleiło mi się to do ręki, wręcz się wtopiło w skórę. I się dowiedziałem, że więcej tego nie robić. Wiecie, i człowiek duchowy, kiedy jest w rodzinie Bożej, to też czasami boleśnie się czegoś dowiaduje. I czym szybciej się uczymy, tym lepiej. Ktoś powiedział, że lepiej się uczyć na czyichś błędach niż na swoich. Mniej cierpimy. I tak jest naprawdę. Jako żywe organizmy wiemy, co jest dobre dla naszego ciała. Wiemy, że potrzebujemy pokarmu. W duchowym świecie jest to samo. Człowiek bez pokarmu nie jest w stanie żyć. Jako duchowe organizmy i jako fizyczne wiemy, że bez tlenu, nie wiem po ilu sekundach obumiera, czy aż bardziej minutach obumiera mózg ludzki, nawet reanimacja później już nie ma jakiegokolwiek sensu i znaczenia. Ja uważam, że tym tlenem dla człowieka jest modlitwa, kiedy modlisz się, kiedy Panu wylewasz swoje serce. To jest jak tlen, to jest jak powietrze. Ja dzisiaj nie będę się skupiał na modlitwie, ale chcę to podkreślić, że jak dla ciała jest tlen potrzebny, tak i dla ciebie jest potrzebny czas na modlitwę. No i światło. Chociaż jest ciemno, często mówimy, o nie ma teraz słońca, ale tak naprawdę jest słońce. Gdyby słońca nie było w ciągu dnia, byłoby totalnie ciemno. Kiedy podążaliśmy właśnie z Radkiem wieźć go, to kiedy wjechaliśmy na granicę Polski, która się znajduje na szczycie góry, za Jelenią Górą, to tam właśnie było słońce. Słońce cały czas świeci. I ono jest potrzebne. Tak naprawdę Słońce Bożej Miłości jest nawet taka pieśń, że zawsze świeci, tylko czy my spoglądamy w tą stronę, aby wziąć Boże Słońce. I czy duchowo wiemy, co jest duchowym zagrożeniem? Kiedy wzrastamy, ja uważam, że właściwie wzrastamy w Kościele, dowiadujemy się o tym. I jest taki werset, który bardzo mi się podoba. I Słowo Boże mówi tak, to jest w Koryntian, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Kiedy właśnie jako małe dzieci pewnych rzeczy nie znamy, nie wiemy, że pies gryzie, ogień boli, prąd razi. I tak jest w życiu duchowym. W miarę kiedy wzrastamy, dowiadujemy się. I to, co Paweł powiedział, to my myślę, że uzyskujemy, kiedy wzrastamy, kiedy solidnie idziemy za Panem Jezusem. A często właśnie szatan, jak Słowo Boże mówi, aby nasz szatan nie podszedł. Często nas podchodzi, człowiek sobie mówi, jak mnie znowu zaskoczył, jak błaho dałem się zwieść. A Paweł mówi, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Paweł często znał zamysły diabelskie, wiedział, że w tym momencie znowu chce mnie zwieść. Obyśmy my również w rodzinie tej wzrastając często już mogli przewidzieć, to są jego zamysły i są mi dobrze znane. Wiem, że przez to diabeł znowu będzie chciał mnie zwieść. Wiem, że przez tą właśnie sytuację będzie chciał mnie okaleczyć, tak jak ciało okaleczy się i boli, zranić, a nawet zniszczyć, mówi Słowo Boże. To jest jego celem. Uważam, że ten werset jest wielkim objawieniem tego, do czego człowiek wierzący może dochodzić. Że już wcześniej może znać zamysły diabelskie. Słowo Boże mówi, że aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Tak jak nie chcemy, aby dzieci były karłami i nie dorastały, tak samo Bóg nie chce, a to, co chce, mówi ten werset, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, Efezjan 4,13, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. Dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. A myślę, że prawdziwy właśnie człowiek to jest ten taki mężczyzna, bo dziecko, no co ono jeszcze może wiedzieć o życiu? Jest na tym świecie, ale tak naprawdę wszystko przed nim, wszystkiego się musi uczyć. I to jest cel, abyśmy właśnie dorastali. I z tej właśnie perspektywy popatrzmy na duchową dojrzałość jako Kościół, jego ciało. Jest jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jest jeden Kościół. I to musimy wiedzieć. Biblia nie mówi, że ten Kościół i tylko ta nazwa się liczy. Ten Kościół, w którym dalej powiemy sobie, Pan Jezus jest głową. Jeśli Pan Jezus nie jest głową, jeśli nie jest tam numer jeden, to uciekaj z takiego Kościoła. Bo to Pan Jezus założył Kościół. Żaden człowiek, żaden lider, nie, żaden pastor, pop, ksiądz czy ktokolwiek nie jest tym, który założył Kościół tu na ziemi. My wiemy, że Kościół powstał w dniu Pięćdziesiątnicy, wlania Ducha Świętego. Teraz można się pytać, gdzie jest ten prawdziwy Kościół? Ten prawdziwy Kościół jest tam, gdzie jest Pan Jezus na pierwszym miejscu. A my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. To jest prawdziwy Kościół. Wtedy możesz być spokojny, że jesteś w prawdziwym Kościele. Bo wielu ludzi sobie zadaje pytanie, no może ten, może tamten. Jeśli tam Pan Jezus jest na pierwszym miejscu, to jest prawdziwy Kościół i jesteś we właściwym miejscu. Jadę do często, no może taki przykład, nam się popsuł samochód krzanowy, wiecie. Pierwszy raz widzimy ludzi i to jest piękne. Tam jest żywe ciało Pana Jezusa, część Kościoła. Pierwszy raz widzimy tą siostrę, otwiera dom, dostaliśmy nocleg, byliśmy zmarznięci, bo to auto już popsuło się, zero było ogrzewania, zero pracy silnika. Nieważne jaka nazwa. Ważne to, że Pan Jezus jest tym, który ją zbawił i łączy nas krew Pana Jezusa. I tam jest Kościół, gdzie Pan Jezus jest numer jeden, jak ja to nazwałem. Kościół to nie organizacja, to organizm. I Kościołowi, wiecie, została dana obietnica. Ja na zlocie słuchałem tej pieśni, byłem bardzo zbudowany tą pieśnią. I jeśli byłaby to pieśń, to też byłaby bardzo piękna, ale to nie tylko pieśń. To jest też przede wszystkim werset z Mateusza 16:18. Wiecie, to jest wspaniała obietnica dana Kościołowi. A ja ci powiadam, to mówił Pan Jezus, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. To ostatnie słowa są dla mnie takie wyraźne i takie mocne. A bramy piekielne nie przemogą go. I ten werset, jak wiecie, wiele kontrowersji wzbudza, myślę, że w całej kuli. Ludzie wiedzą, o tym często w wersecie dyskutują, że to Piotr jest tym, który dostał klucze. Piotr jest tym, który ma budować Kościół i po Piotrze następni ludzie to są ci, którzy właśnie mają wypełniać to, co Pan Jezus powiedział, czyli stać na czele Kościoła. Nic bardziej błędnego. Kościół nie będzie zbudowany na Piotrze, ale Słowo Boże mówi w tym miejscu, że na wyznaniu Piotra. Pan Jezus powiedział, że na wyznaniu, bo Piotr wyznał, że Ty jesteś Chrystus. A Pan Jezus powiedział, a ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Jeśli na Piotrze, no to dlaczego Paweł w pewnym miejscu napomina Piotra? Czyżby napominał Boży fundament? Jest jeden werset, kiedy Piotr się pomylił, a mówią, że Piotr jest nieomylny. I następcy Piotra, czyż nie tak ludzie mówią? Czytamy, nie będę tego szukał. Piotr się po prostu pomylił i Paweł musiał go napomnieć, jak zwykłego człowieka, bo był zwykłym człowiekiem. Słowo Boże mówi, że fundamentem tu nie jest Piotr. Nie na Piotrze i nie na następcach Piotra jest zbudowany Kościół, lecz na Jezusie Chrystusie. Albowiem Słowo Boże mówi, fundamentu innego nie ma. Nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 1 Koryntian 3:11. To na Jezusie Chrystusie zbudowany Kościół od dnia Pięćdziesiątnicy. A jeszcze inny werset to potwierdza. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam kto? Piotr? Pastor? Sam Chrystus Jezus. Efezjan 2:19. Sam Pan Jezus. I tu jest powiedziane też w tym wersecie, że coś, co mogłoby przerażać piekło, bramy piekielne, są tym, które uderzają ciągle w Kościół, ale końcówka tego wersetu mówi, nie przemogą go nigdy. Kościoła nigdy nie przemoże diabeł i jego horda. I całe zło, jakie tutaj idzie za diabłem, właśnie to występuje pod pojęciem bramy piekielne. Szatan i całe zło tego świata, które usiłują często zniszczyć Kościół. Ale Słowo Boże mówi co? Nigdy go nie przemogą. Pomyślcie sobie, jeśli doświadczaliście jakieś prześladowania, ja tak w mojej miejscowości, to myślę, że nawet nie jest to, co przychodził Kościół w Chinach, w Rosji, w wielkich prześladowaniach. Ludzie byli często bici i można by powiedzieć, że Kościół, czy w średniowieczu Kościół znikł? Nie. Zawsze Kościół przetrwał. Zawsze byli ci, którzy byli częścią Kościoła i przetrwali najgorsze chwile. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, bramy piekielne go nie przemogą nigdy. Wiecie, to jest piękne. Jeśli by jutro przyszło prześladowanie, to Kościół dalej istnieje. Dalej istniejemy. Nie to, że się rozejdziemy, tu nam zaryglują kłódką drzwi. Gdzie pójść? Czy przestać wierzyć w Jezusa? Nie, Kościół dalej będzie istniał. U bramy piekielne go nie przemogą. Żadne prześladowanie, żadne trudności nigdy Kościoła nie przemogły, a wręcz odwrotnie, jeden powiedział kaznodzieja, wzmacniają, Kościół wtedy rośnie. Diabeł zrobił odwrotnie, że inną metodę używa. Nie prześladowań, nie cierpień dla ludzi. Dzisiaj nie jesteśmy prześladowani, choć jest to ciężkie, ale diabeł odwrotnie, w inny sposób uderza. Zwodzi Kościół, jakieś rozwodnione nauki, śmieszne nauki, które ośmieszają Kościół. w ten sposób teraz diabeł chce dobrać się do tego żywego organizmu, zakazić go jakąś dawką trucizny, jakiegoś niewłaściwego słowa zwiastowanego. Jeśli wierzymy, że Kościół jest żywym organizmem, to ja wierzę, że można, tak jak żywy organizm, okaleczyć, zranić, zatruć, lecz nigdy go nie pokonać. I to jest to, co wiecie, mnie cieszy, to, co mnie raduje, że jest prawdą Słowo Boże, że bramy piekielne nie przemogą go. I często sobie z radością chodzę, wiecie, i nucę tą pieśń. Ale wiecie, ta obietnica niestety nie dotyczy letnich chrześcijan, letnich zborów i ludzi, którzy wypierają się świadomie wiary Pana Jezusa. Bo można powiedzieć, jestem w Kościele, jestem zbawiony, no cóż mi, bramy piekielne mnie nie przemogą. Ale tak nie jest. Ta obietnica, uważam, że nie dotyczy tych ludzi, którzy są śpiącymi chrześcijanami. Powiem wam historię człowieka na Pomorzu. Tak mi właśnie przyszło na myśl. I chcę przytoczyć człowieka, który był prostym człowiekiem, mieszkał na Pomorzu, w mojej miejscowości. Miał ciężką pracę, jedną można powiedzieć z najgorszych. Jeździł ciągnikiem, woził wapno. Zawsze brudny, wiecie czym jest wapno. Jest to środek taki żrący. Człowiek tylko gdzie się dotnie, to zawsze brudny. Jako taki właśnie traktorzysta w tym ciągniku jeździł i był dzień, kiedy Pan Jezus go zbawił. Był dzień, kiedy doszło go światło Ewangelii. Wiecie, wszystko się zmieniło w jego życiu. Wygląd się jego zmienił. Ubranie się zmieniło. Już nawet dostał lepszą pracę. Podniósł swoje kwalifikacje. Bóg mu pobłogosławił, dostał pracę jako kierowca w PKS-ie, jeździł teraz w czystym garniturze, czysta biała koszula, piękny krawat. I powiedzieć tylko żyć i cieszyć się życiem i wzrastać w Kościele, ale wkracza w jego życiu grzech. Grzech cudzołóstwa. I nic sobie z tego nie robił. Był napominany, żeby coś z tym zrobił, pokutował. Wiecie, stała się rzecz straszna. I to, co mówi Słowo Boże. Był dzień, kiedy dowiedzieliśmy się, że gdzieś tam na jakiejś linii, kiedy pojechał, był na kwaterze, powiesił się na swoim krawacie czy na pasku. Niedokładnie pamiętam. Zostawił dzieci małe, żonę. Wiecie, tragiczna historia. Dlaczego tak się stało? Czyżby Słowo Boże się pomyliło? Nie, po prostu porzucił Jezusa. Popadł w grzech i odwrócił się od wiary w żywego Jezusa. Stał się letni i ta obietnica nie dotyczy takich ludzi. Wiecie, Słowo Boże mówi, że ci, którzy właśnie porzucają Słowo Boże, Jezusa Chrystusa, żywą wiarę, tak kończą. Przychodzi diabeł jeszcze z gorszą siłą i koniec ich, co mówi Słowo Boże? Wiadomo jak jest. Jeszcze gorszy niż na początku. Jeszcze gorzej skończył. Tak więc kiedy oddalamy się od tego bezpiecznego miejsca, od żywego organizmu, od żywego Kościoła, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jesteśmy podatni na to, aby diabeł właśnie, jak mówi Słowo Boże, on sobie by powziął, aby co zabijać, niszczyć i wyrzynać. To jest postanowieniem diabła i on w tym kierunku idzie. I to realizuje, Słowo Boże tak mówi. Ale Pan Jezus powiedział, ale ja przyszedłem, aby miały życie obfitowały i chwała Panu. Ale Pan Jezus po to przyszedł, aby Kościół miał życie i obfitował, abyśmy obfitowali. Jako zdrowy organizm. Mamy tu wszystko i nie potrzeba nam oddalać się. Nie potrzeba schodzić i za chwilę będę mówił o trosce. Bo wielu ci, którzy właśnie opuszczają społeczność, są w niebezpiecznym miejscu. Nie wiadomo często jak skończą. Oby nie w ten sposób, jak właśnie ten człowiek, o którym wam powiedziałem. Chrystus jest głową tego ciała. Tak mówi nam Słowo Boże. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Efezjan 1:22-23. I zobaczcie sobie, Pan Jezus zechciał objawić swoją chwałę, swoją wielkość na ziemi przez co? Przez Kościół. W połączeniu z nami. jako głowa, a my jako reszta. Objawiamy tutaj chwałę Bożą. Objawiamy to, kim jest Bóg. Mamy te same cele, te same nadzieje, bo nie może przecież głowa funkcjonować bez reszty. Także często możemy się zastanawiać. Ja sobie też zadaję pytanie, czy te nadzieje i plany, jakie mam, to są takie jak głowy, jak Pana Jezusa? Bo przecież mówimy, że jesteśmy organizmem. Przecież mówię, że jestem częścią ciała. A Pan Jezus jest głową tego ciała, w którym ja jestem, jako tam któraś komórka. Czy mam te same nadzieje, czy mam te same radości, czy te same zmartwienia, czy bóle, bo organizm przeżywa i radości, ale i smutki, i ból. Wiecie, mnie bolało to, kiedy Radek był chory. Bo i tak powinno być. I wiedziałem, że przyjdzie dzień, kiedy Pan coś z tym zrobi. Chwała Panu, że możemy się teraz cieszyć Bożą odpowiedzią. Ja wierzę, że była to najlepsza odpowiedź w jego życiu. Na to, co go spotkało. Po czym można poznać prawdziwy Kościół? Po prawdziwych chrześcijanach. Wielu szuka prawdziwego, wiecie, Kościoła, ale nie chcą się stać prawdziwymi wierzącymi. Są tacy, wiecie, od zboru do zboru. Nie, tu jest niedobrze. No tam będzie lepiej. I jeden pastor powiedział takiemu człowiekowi: szukasz doskonałych ludzi, ale czy ty jesteś sam doskonały? Nie ma takich. Jest tylko doskonały Bóg, a my zmieniamy się, dorastamy, uświęcamy się. I chcę powiedzieć wam, abyśmy się strzegli pewnej rzeczy, o której mówi Słowo Boże. I był to problem w pewnym zborze. Otwórzmy wspólnie nie Biblię i razem tam zajrzyjmy. Ja chcę, abyśmy wspólnie na to popatrzyli. 1 Koryntian, 3 rozdział. Pierwszy list Pawła do Koryntian i Słowo Boże mówi nam, to jest strona 1228, 3 rozdział, od 3 do 9 wersetu. Słowo Boże mówi nam tak: jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czy cieleśni jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi: ja jestem Pawłowy, a drugi: ja Apollosowy, to czyż cieleśni jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu co dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. I mamy tu problem, patrząc na ten zbór koryncki. A myślę, że można by, wiecie, tu zamiast Korynt wstawić wiele kropek i czasami inne miasto, inny zbór. I Słowo Boże mówi nam, że w tym zborze powstało stronnictwo. Jedni mówią: my jesteśmy, co? Pawłowy. A drudzy mówią: my jesteśmy Apollosowi. A Słowo Boże mówi: jedno i drugie niedobre. Bo kim jest Apollos, a kim jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście. Wiecie, kiedy się nawracamy, to trzymamy się tej pierwszej miłości, ale później możemy właśnie stać się, że stajemy wokół pewnych ludzi. I to nie jest dobre. I oby nie było w naszym zborze, że niektórzy mówią: no, ja jestem Mirkowy, a ja Kazimierzowy, a ja Januszowy. Wiecie, Słowo Boże mówi, że no, ja wierzę, że tak nie jest. I oby tak nie było. Szczerzmy się tego. Ale widzimy, że do tego doszło w pewnym zborze. Słowo Boże mówi co? Pochwala to, mówi: nie, cieleśni jeszcze jesteście. To jest cielesność. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, przez to właśnie i zazdrość powstaje, jakaś kłótnia, to czy się leśni jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie, to jest sposób ludzki, nie Boży. To jest podkreślone, jest to sposób ludzki. Ja jestem za tym, a ja jestem za tamtym. To nie pastor, to nie liderzy są głową Kościoła, aby za nimi stawać. Oni są, co Boże mówi, co są sługami, których każdy dokonał tyle, ile dał Pan. Każdy tylko właśnie może tyle dokonać, nie więcej, ale właśnie tyle, ile Bóg nam da. Bo ten, co sadzi i podlewa, jeden robi taką pracę. Może ten, co sadzi, to króciutko tam tylko posadzi, wiecie, i chwila, moment. Ten podlewa, chodzi tak długo, wiecie, tą konewkę nosi, poci się, słońce świeci latem. No widać, ten się napracował, chłop. No, ja jestem za nim. Słowo Boże mówi, nie, to jest cielesność. No by się wydawało, że ten drugi, no, on cały trud poniósł. On w pocie czoła, on w słońcu i w spiekocie pracował. Cieleśni jesteście, mój Słowo Boże. Jeszcze jesteście cieleśni, jeśli robicie jakąś różnicę. Nie jest to dobre. A i świat przez to patrzy i nie może rozróżnić. To jest Kościół? Gdzie jest ten prawdziwy Kościół? Kiedy tam chodzi o ludzi, a nie Pan Jezus jest wywyższony. Kiedy tam się mówi o ludziach i się staje po jednej lub drugiej stronie, wtedy świat się pyta, gdzie jest ten prawdziwy Kościół? Ja chcę, żeby Pan Jezus był widoczny w tym zborze. I myślę, że każdy z was ma to pragnienie, aby ludzie zobaczyli tutaj głowę Kościoła. I teraz chcę później też czytać dłuższy fragment, który mówi o tym, że jest to wręcz wykład Słowa Bożego, że wierzący są członkami tego ciała. Każdy z nas, jak tu jest, jest częścią żywego Kościoła. Z chwilą właśnie zbawienia dostajemy się do duchowego ciała. Wcześniej nie. Ale w tym momencie nawet Słowo Boże mówi. I to jest piękne, wiecie, że bez względu na kolor skóry, kraj, język, czy nawet różnice płciowe, mężczyzna, kobieta, nie ma tego w Panu Jezusie. W wielu krajach jest to poróżnienie, w Kościele nie ma. Nie zapomnę, wiecie, kiedy jeszcze moi rodzice, ja, nie byliśmy ludźmi zbawionymi, świadomie idącymi za Bogiem, to mój tata pochodzi z domu dziecka i wiecie, często miał taki żal. Mówi, no inni nawet mają rodzeństwo, mają rodziny. Ja nie mam nikogo, mówi. A już nie wspomnę o zagranicy. Niektórzy jadą gdzieś tam, kontakty za granicą, gdzieś tam jakiś wujek wyjechał do Kanady, przyśle kartkę. Mój tata zawsze miał taki żal. Mówi, ja nie mam nikogo. Jestem sam. O, jak dobrze by to było, wiecie. Tak naprawdę jeden kaznodzieja powiedział, że problem ludzkości nie jest w tym, że jest skażone środowisko, że jest to czy tamto. Problem ludzkości jest w tym, że często ludzie właśnie są samotni, potrzebują społeczności. I to jest dane właśnie w Kościele. Często widziałem żal mojego ojca, to jak sobie zarzuca właśnie, że pochodzi z domu dziecka i nie ma żadnych relacji. Kiedy, wiecie, został osobą zbawioną, wiecie, to często się cieszył. Ja mam, mówi, przyjaciół po całym świecie. Przyjeżdżają i kilka minut jesteśmy braćmi, się kochamy, jakbyśmy się widzieli już wieki. Wiecie, to było piękne. I to jest piękne. Gdzie nie pojedziemy, tam mamy braci, tam mamy rodzinę. I otwórzmy nasze Biblię na 1 Koryntian 12 rozdział. I chcę, abyśmy przeczytali to nauczanie. O tym, że jesteśmy w wielkiej, wielkiej Bożej rodzinie. Ale jest to ciało, które ma wiele członków. Czytajmy. Od 12, 1 do Koryntian, 12 rozdział od 12 wersetu do 27. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, choć ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak? I Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jest ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię. Albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Do tego miejsca. Wiecie, na same te kilka wersetów można by stworzyć kilka kazań. Ale ja chcę, abyśmy mniej więcej omówili to słowo. Tak więc Słowo Boże mówi, że jest jedno ciało, ale wiele członków. Wiecie, może inni nauczają, że są w Kościele lepsi, gorsi, jest hierarchia, pewna kasta. My w tym zborze nie nauczamy i nasz Kościół tego nie naucza. Słowo Boże mówi, że jesteśmy jednym ciałem i nie ma lepszych, gorszych. Pastor czy starsi zboru to są tacy sami, bracia i siostry. To są pierwsi wśród równych, jak uczyli mnie w seminarium teologicznym. To są pierwsi wśród równych, ale oni są równi. Nie są czymś wyżej, nie są czymś ekstra. Stara pieśń, ja tej pieśni nie słyszałem, ale ktoś kiedyś właśnie mówił, że gdzieś jest taka stara pieśń w śpiewniku Pielgrzym, która mówi tak: nikt z nas nie ma tego, co mamy razem. I jest to, wiecie, wielką biblijną prawdą, jak tu czytaliśmy. Te pierwsze wersety. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, choć jest ich wiele, tworzą jedno ciało. Tak i Chrystus. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jest wiele członków i można powiedzieć, jest wielu w Kościele braci i sióstr. I nikt tu nie jest niepotrzebny. Ja potrzebuję ciebie, a ty potrzebujesz mnie. I taka jest prawda. I wiecie, leci taka piosenka świecka. Czasami ją słyszę. Uważam, że nawet słowa są niezbyt mądre. Ja nie potrzebuję ciebie, ty nie potrzebujesz mnie. No nic wielkiego. Nie jest jakaś to tam mądra, ale pokazuje właśnie, jak jest w świecie, że ludzie właśnie siebie nie potrzebują. Ja nic do ciebie nie mam, ty nie masz do mnie. W Kościele jest odwrotnie właśnie. Jest całkiem odwrotnie. Ja potrzebuję ciebie, a ty potrzebujesz mnie. I weźcie swoje dłonie. Popatrzcie na wszystkie swoje palce. Ja mam taki jeden palec, można powiedzieć, no szczególny. Ma wiele szram, ma wiele zagojeń. To, że jest gorszy, to co, mam go odciąć? To, że właśnie, może nie gorszy, może jest inny, o tak. Czy ktoś jest inny w Kościele, to co? Słowo Boże mówi. Jest niepotrzebny? Nie. Wręcz przeciwnie. I to jest piękne, wiecie. Że jesteśmy inni. Bo Bóg sobie do różnych celów używa różnych ludzi. Podobnoż czytałem o temperamentach, że Mojżesz był totalnym flegmatykiem. I Bóg właśnie go użył. Nikogo innego, ale Mojżesza. Piotra by nie użył, bo Piotr by tam tym kijem to by chyba na głowie tego Faraona by połamał tą laskę. A on cierpliwie chodził. Jeden i piąty, i dziesiąty. Piotr tam nie mógł być w tym miejscu. On był za gwałtowny. Sobie tak pomyślałem. Wiecie, Bóg używa różnych ludzi do różnych celów. I flegmatyków, i choleryków. Czasami sobie myślę, o jakby był ten brat. Albo ktoś sobie myśli, no jakby być, żeby tak, ta siostra. Bądź sobą po prostu. I używaj to, co ci dał Bóg. I chwała Bogu, że jesteśmy różni. Przez to jest różnorodność w ciele. Nie ma nudy w kościele. Pomyślcie sobie, jedno oko tylko. Idzie jedno oko na nogach. Tak. I czasem właśnie lekko możemy rezygnować z innych członków. Ci, którzy przyjęli Pana Jezusa, ja sobie to pomyślałem, kiedy rozmawiałem z pastorem właśnie. Ci, którzy uwierzyli świadomie. Na przykład walczmy dalej o Marcina. Wywalczyliśmy Marka Pietrasia. Walczmy o niego. Stał się częścią Kościoła. Przyjął Pana Jezusa świadomie. Nie rezygnujmy z nich. To nie znaczy, że teraz jest gorszy, bo popadł w grzech. Tak mówił właśnie. Ja wierzę, że kto uwierzy w Pana Jezusa jest zbawiony. On jest zbawiony, stał się częścią Kościoła. Walczmy teraz o Niego. W naszych modlitwach. Niech będzie nam drogi. Zaraz do tego dojdziemy. Tak więc nie siedź, nie czekaj, bo czas płynie dalej. Bądź sobą i używaj tego, co Bóg ci dał. Dobro całego ciała jest uzależnione od współpracy wszystkich członków. I trzy razy nie na to, że jeśli mówimy, że stan zboru jest tylko uzależniony od pastora, starszych zboru, księgowej i tych, którzy służą. Nie, nie, nie. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga żywego. Jest powszechne kapłaństwo. Nie ma właśnie lepszych i gorszych. W Starym Testamencie byli wybierani kapłani z rodu Aarona. Tylko oni mogli służyć. Co Boże mówić, że dzisiaj tak nie jest, że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga żywego. Naśpiewam taką pieśń. Jesteśmy, Panie, co? Kapłaństwem Twym. Więc wszyscy, uważam, jesteśmy odpowiedzialni za stan naszego zboru. Wszyscy. Na pewno większa odpowiedzialność jest nad tymi, którzy stoją na czele zboru. Ale to wszyscy odpowiemy. W większy lub mniejszy sposób. I zdamy sprawę z tego, co robimy. I Słowo Boże mówi, że jeśli jeden członek cierpi, co? Cierpią z nim wszystkie. Jeśli członek jeden się raduje, radują się z nim wszystkie. Ale co się dzieje, kiedy ktoś z Bożej rodziny, ktoś z nas, część z tego żywego organizmu zapada na chorobę. Chorobę zwaną, wiemy jak, grzech. A myślę, że Duch Święty wtedy właśnie mówi, stawia diagnozę, operację. Myślę, że jest czas, kiedy Bóg patrzy na kartę naszego zdrowia. Tak jak, wiecie, ordynator chodzi po szpitalu i patrzy, no jaką, lepiej się już ma, gorzej się ma, dajmy mu jeszcze czas. I myślę, że Bóg też patrzy tak na nasze życie i posyła swoje słowo z tego miejsca, napomnienia przez braci. Daj często swoją cierpliwość i swój czas dla nas. Ale kiedy opieramy się i pozostajemy w tej chorobie, to Boży organizm, jak Słowo Boże mówi, że Pan Jezus jest tym, który dba i pielęgnuje swój Kościół. Widzi, że nie można nic z tym zrobić, to Duch Święty mówi operacja. A wiemy, że na żywym organizmie operacja jest bardzo bolesna. Ale konieczna, niezbędna. Tak jak było w przypadku Radka. To było konieczne, to było niezbędne. I po tym, jak się czuję, chwała Bogu, czuję się coraz lepiej. Kiedy Bóg nas, wiecie, doświadczy, kiedy nie chcemy świadomie porzucić grzechu. No kilka razy ja tak miałem, Bóg mnie doświadczał. To nigdy się nie obrażam. Mówię, Panie, dlaczego? Tylko dochodzę do tego i mówię, Boże, dzięki Ci za to. Bo operowałeś moje życie. Usunąłeś z mojego życia chorobę i mogę być zdrowy. I nawet Georg powiedział, wiecie, mi to zostało w umyśle. Prygaj i tancuj. Kiedy Bóg cię doświadcza, bo kogo Bóg miłuje, Słowo Boże mówi co? Tego chłoszcze doświadcza. Ciesz się, że cię Bóg doświadcza. Gorzej, jak cię nie doświadcza, kiedy nie ma jakiejś w twoim życiu no, bożych operacji. No lepiej nie, lepiej wiecie, wcześniej być posłuszny Słowu Bożemu, wcześniej zrozumieć, przyjąć. Ale kiedy człowiek nie chce i trwa w tej chorobie, no to diagnoza musi być wykonana. I często tak jest. Aby organizm był zdrowy. A to przynosi błogosławieństwo. Tylko wtedy pamiętajmy, Panie, nie zadawajmy Bogu pytań. Panie, dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego tak się stało? Tylko podziękuj Bogu. Dzięki Ci, Panie. Bo byłem głupi i gnuśnego serca. Nie wiem, może Wy tak nie doświadczacie. Ja tak doświadczam i dziękuję Bogu za to. Bo Słowo Boże mówi, że Pan Jezus, Chrystus Pan, żywi i pielęgnuje Kościół. Efezjan 5:29. On pielęgnuje. Właśnie ja myślę, że właśnie jak lekarz chodzi i patrzy na kartę naszego zdrowia. My też pielęgnujemy swój wygląd. Dbamy o swoje ciało. I w Bożym sercu jest taka myśl, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała. To ciało ma się właśnie budować. Ten organizm ma wzrastać. Ma być coraz zdrowszy. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. I teraz tak, jak patrzymy na nasze ciała? Takie pytanie. Zbliżając się powoli do końca. Tak jak mówi Słowo Boże. I Słowo Boże tu się nie myli. Efezjan 5:29. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Tak jest? Powiem Wam, jest to prawda w 100%. Czasami myślimy, że no, tak mówi Słowo Boże, ale jest to prawda. Albowiem nikt i nigdy nie miał ciała swego w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje. I tak właśnie patrzymy na nas, na nasze ciała. I powiem Wam taki przykład, no, znaczy takie świadectwo, zdarzenie, kiedy byłem w szkole średniej i mieliśmy praktyki na zajezdni PKS, na warsztatach, to dwóch moich kolegów pod wpływem alkoholu, często przychodzili na zajęcia, dogadali się, że jeden drugiemu pomoże i pójdą na zwolnienie lekarskie. Zawsze wymyślali, tym razem wymyślili coś gorszego. I mówi, słuchaj, ty mnie uderzysz taką metalową okładziną w rękę, pęknie palec i złamany, będę miał z miesiąc czasu, albo i dłużej, zwolnienia z praktyk. Jak powiedzieli, tak i zrobili. Rozkręcili imadło, taką rękę tam włożył, ten go strzelił. W tą rękę, wiecie, ja patrzę, co oni robią. Tak go strzelił, że ani nie pękło, a ból został i ręka zaczęła puchnąć. No i ten się pyta, to co, może poprawić? A ten mówi, czyś ty zdurniał, chcesz mnie okaleczyć? Wiecie, Słowo Boże jest prawdą. Nawet w takich, widzę, ekstremalnych warunkach człowiek dba o swoje ciało. Nawet pod wpływem upojenia alkoholu człowiek dba o swoje ciało. Zaczął krzyczeć, bo to mówi, poprawię może. Mówi, czyś ty zdurniał, mówi. Chcesz mi krzywdę zrobić? Wiecie, no. Dobrze, że jest ból, bo byśmy już dawno czasami poumierali. Tak więc zawsze człowiek, jak mówi Słowo Boże, pielęgnuje i nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści. I to jest obraz właśnie, jak powinniśmy odnosić się do tego żywego Kościoła. Że też starać się pielęgnować. Tak jak siebie kochamy. Kochamy siebie. Kochamy swoje ciało. Nawet w ekstremalnych warunkach człowiek kocha i dba o swoje ciało. Więc myślę, że jest to taka nauka, abyśmy tak samo jak dbamy siebie, jest tak przykazanie, miłuj bliźniego jak siebie samego. Tak i dbali o Kościół. Powiem, ja się muszę i uczę się tego i mówię jako ten, który się uczy, aby mocniej i więcej to słowo wypełniać. Jak mamy patrzeć na siebie? Też takie pytanie. Według ciała czy według Chrystusa? Jeśli patrzymy cieleśnie według ciała, to mogą być takie rzeczy istotne. Szukam ludzi, z którymi jest mi dobrze. Jeśli patrzymy według ciała, to patrzymy cieleśnie i no, nie lubię tego brata, bo rozmowa z nim dłużej niż 5 minut jest męcząca dla mnie, albo ten jest mało inteligentny. To jest patrzenie według ciała. Słowo Boże mówi, że jeśli przyjęliśmy Pana Jezusa, to już nie znamy Chrystusa według ciała. Jest tak powiedziane w Koryntian. Ale już inaczej patrzymy. Ja tak staram się patrzeć, tak jakby Pan Jezus patrzył. Nie cieleśnie. Nie oceniać ludzi w sposób cielesny, ale właśnie w sposób Chrystusa. To wymaga trudu. To prawda. Dziecko, choć może mieć najpiękniejsze zabawki, jeśli nie ma miłości, to nie będzie zdrowo wzrastać. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jakie to jest błogosławieństwo tego słowa, wiecie? Ja kiedy czytałem, was zachęcam, abyście... To jest obszerny temat i fragment Słowa Bożego. Abyście przeczytali sobie o Dawidzie i Saulu. Ta miłość zakryła mnóstwo grzechów. Kiedy Dawid był przy Saulu, to ten kilka razy włócznią chciał go przebić. Dawid uciekał przed nim. Później Saul z całym wojskiem zaczął go ścigać. I był moment, kiedy Bóg jak gdyby wydał Saula w ręce Dawida. Ten się podkradł i co zabrał garnek i jego włócznie. I kiedy nastał poranek, Dawid stanął na szczycie góry i zaczął wypowiadać takie słowa. Postaram się je znaleźć szybciutko. Mam tu zaznaczone. A Saul rzekł. I Dawid stanął i powiedział, że Bóg wydał cię w moje ręce, ale ja, widzisz, mimo to uważam, że miał największe prawo, aby w tym momencie, kiedy podszedł do obozu, wszyscy spali, Słowo Boże mówi, że nawet Bóg sprzyjał Dawidowi, zesłał sen. Także Saul był wydany w ręce Dawida, ale w sercu Dawida była miłość, nie zabił go. Kiedy to uświadomił Saulowi, to Saul tam w tej kotlinie, kiedy patrzył na Dawida, który właśnie miał w ręku jego włócznie i jego garnek, w którym Saul miał wodę, to Saul powiedział takie słowa. A Saul rzekł, zgrzeszyłem, wróć więc synu mój Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci dzisiaj drogim było życie moje. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. A Dawid odpowiedział, oto włócznia króla, niechaj podejdzie tutaj jeden z młodzieńców i odbierze ją. A Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Wydał cię bowiem Pan dzisiaj w moją rękę, ale ja nie chciałem podnieść mojej ręki na pomazańca pańskiego. Oto jak cenne było dzisiaj twoje życie w moich oczach, tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. I rzekł Saul do Dawida, błogosławionyś, synu mój Dawidzie, wiele jeszcze zdziałasz i będziesz miał powodzenie. Potem ruszył Dawid swoją drogę, a Saul powrócił na swoje miejsce. No i później źle skończył. Ale ten moment właśnie, jaka, wiecie, potęga tego słowa, że nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugich, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość Dawida do Saula zakryła mnóstwo grzechów. I od tego momentu już nie czytamy, żeby Saul go ścigał i żeby nastawał na jego życie. To był ostatni moment. Tak cały czas próbował, kiedy siedział przy harfie Dawid i grał Saulowi, czy uciekał. W sercu jego była żądza śmierci, aby zabić Dawida. I wiecie, miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Na najdrobniejszych sprawach, kiedy okazujemy naszą miłość, kiedy się korzymy, wiele możemy zdziałać. I Bóg może odnieść swój triumf, swoje zwycięstwo. I chwała Bogu. Oczywiście świat to poprzestawiał. I miłość uważa, że jest to łatwa rzecz. Dlatego rani się tak wielu ludzi. Ale Słowo Boże mówi, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałości w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem waszym. Jeśli odczuwamy trud miłości w modlitwie, w trosce jakiegoś brata, to jest prawdziwa miłość. Kiedy się trudzimy, to uważam, że taka miłość jest wtedy ciężka, wartościowa, cenna. Coś z sobą niesie. Jeszcze jeden werset na temat naszych relacji, na temat tego, aby Kościół zdrowo i nasz zbór, żeby zdrowo rósł. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Dzisiaj jest nauczanie, tak też chciałem podzielić się takimi wersetami, które może nieczęsto są czytane. Jedni drugich za wyższych od siebie. Tak właśnie mamy patrzeć, taki właśnie wzrok. I wiele mi to pomaga, kiedy właśnie w ten sposób patrzę na braci, wiecie. Przez to słowo, przez Chrystusa. Nie cieleśnie. Tak mamy patrzeć właśnie przez to słowo, że inni są wyżsi ode mnie. Jeden kaznodzieja powiedział, że wielu ludzi, że 90%, i to w kościołach, tego co mówi i robi jest często udowodnieniem tego, że inni są właśnie mniejsi i głupsi od nas, a nie mądrzejsi i wyżsi. A Słowo Boże mówi, że w ten sposób mamy patrzeć. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Jest ostatni werset, który przeczytałem.